Cześć, z tej strony Prywaciarze, czyli Paweł i
Bartek.
Potykamy się na kolejnych muzycznych, winylowych konfrontacjach, gdzie na warsztat weźmiemy dzisiaj kolejne dwie płyty. Oczywiście zostajemy w konwencji, czyli muzyka polska i muzyka zagraniczna. Co tym razem?
No tym razem udało nam się faktycznie nie zdradzić między sobą, co przygotowaliśmy, w związku z czym wyszło nam naprawdę egzotyczne połączenie. No nie dość, że Polska i zagranica, to jeszcze zupełnie różne gatunki. Czas się może nawet mniej więcej zgadza, ale to chyba jedyne coś, co łączy te płyty. Zresztą to wyjdzie nam pewnie w toku dyskusji. Zapraszamy serdecznie, zostańcie z nami.
Dzisiaj zaczniemy od płyty zagranicznej, czyli moja propozycja to Michael Jackson płyta Bad. Był rok cudowny 88, kiedy kariera tego jego mościa z Ameryki już była w pełnym rozpędzie. Końcówka lat 80. To był właśnie moment, kiedy cały świat znał to nazwisko bardziej niż jakiekolwiek inne. Jeżeli chodzi o muzykę, to już na pewno. Jest to płyta, która została wyprodukowana przez Quincy Jonesa. To nazwisko również w muzyce jest bardzo pomnikowe i do tej pory zespoły czy artyści, którzy mogą być sygnowani tym nazwiskiem, osiągają niebotyczne kariery i myślę, że do tej pory ten już bardzo leciwy producent ma jeszcze świeżość w produkowaniu właśnie muzyki. Natomiast w 88 roku wyszło mu i artyście, który na tej okładce jest, czyli Michaelowi Jacksonowi, absolutne arcydzieło. Bartek, kojarzy tą płytę?
No gdzieś tam mi wpadła w ucho. Oczywiście, że słyszałem, no piosenka Bad to ogromny przebój, ale to nie jest jedyny przebój.
To nie jest jedyny przebój. Myślę, że tutaj jeszcze na uwagę zasługują na przykład The Way You Make Me Feel ze świetnym teledyskiem, a jeżeli mowa o teledyskach, to również Labyrinth Girl. Do tego utworu powstał teledysk, w którym wystąpiło masę hollywoodzkich aktorów, a w zasadzie reżyserował również ten teledysk Spielberg. Także popularne postacie gdzieś tam w świecie Jacksona zawsze się przemijały, nie tylko tym osobistym, tak jak na przykład jego żona, czyli córka Elvisa Presleya, ale również w tym zawodowym, gdzie oczywiście był bardzo rozchwytywaną postacią i zagranie w jego teledysku to było zaszczyt absolutny. Płyta bardzo mocna. Zaraz po wyprodukowaniu tej płyty wyruszył w trasę koncertową, na której zagrał 123 koncerty. Uczestniczyło w tej trasie 4,4 miliona osób na żywo. No i zarobił...
Mówisz o publiczności.
I zarobił 125 milionów dolarów. Także piękna sumka wskoczyła na jego konto. I myślę, że to był gość, który takie pieniądze potrafił wydawać w 17 minut. Co jeszcze?
Wiesz co, Paweł, ja zawsze zwracam uwagę na szatę graficzną albumów i tutaj chciałem taką śmiałą chyba tezę, ale jednak zaproponować, że jakieś takie punkowe wątki w wyglądzie Michaela Jacksona i w ogóle całej tej okładki, bo ten napis Bad malowany sprayem też jest taki chuligański, powiedziałbym.
Myślę, że to też się przejawiało właśnie w klipach, w których często były pokazane jakieś takie mroczne ulice w amerykańskich miast, gdzie młodzież skakała po samochodach i mocno tańczyła oczywiście, bo był też również znany z zamiłowania do bardzo profesjonalnego tańca i na scenie koncertowej, i w tych scenach teledyskowych. Także, tak jak mówisz, ta uliczna sfera była może nawet nie do końca punk rock, który już był wtedy w takim wycofaniu troszeczkę, natomiast chyba wchodziły już nawet te takie hip-hopowe wątki właśnie malowania, sprayowania.
No tak, ale niektórzy mówią, że właśnie hip-hop to kontynuacja w pewnym sensie subkultury punkowej.
Od czegoś musieli się nauczyć.
Są takie teorie, można się z tym zgadzać lub nie, ale pewnie jakieś wspólne wątki znaleźć by się udało. Fantastyczna płyta, dobry wybór.
Dziękuję, w takim razie jedziemy dalej. Z czym ty przyszedłeś dzisiaj do studia?
No tak jak mówiłem, będzie zupełnie inny klimat i zupełnie inna muzyczna bajka. Otóż jesteśmy w Polsce, również w latach 80., ale troszeczkę wcześniej. Płyta zespołu Izrael pod tytułem Nabij Faję. Wspominałem przy poprzednich winylowych konfrontacjach często o tym, że okładki płyt w latach 80. nie były specjalnie urodziwe. Tutaj mamy pewną estetykę zaczerpniętą z subkultury rastafariańskiej i z może troszeczkę komiksu. Jest to coś naprawdę oryginalnego. Proszę się przyjrzeć, tutaj mamy takie dwie eleganckie postaci. No i samo logo zespołu Izrael z tym wkomponowanym krzyżem oraz z tym E jako trójką też jest bardzo oryginalne. Tutaj w ogóle widać było, że ktoś pobawił się tą estetyką i fajnie to bardzo wygląda. Płyta pochodzi z 1985 roku. Była to druga w dyskografii Izraela płyta. Na Wikipedii wyczytacie te informacje, ale warto je powtórzyć, że była to płyta nieco odbiegająca już stylistycznie od tej pierwszej. Mianowicie zespół zrezygnował z tekstów opartych na tekstach biblijnych, idąc w kierunku takich bardziej popularnych i bardziej łatwiej przyswajalnych szlagwortów. Natomiast jedna taka piosenka jeszcze z tego nurtu biblijnego się tutaj pojawia. Jest to dokładnie piosenka pod tytułem Psalm 125. No cóż, polskie reggae w ostatnimi czasy nieco się, jakby to powiedzieć delikatnie, zepsuło. Nie należy jednak zapominać o tym, że mieliśmy naprawdę wielkich klasyków w tym gatunku i te pierwsze odsłony polskiego reggae to było naprawdę coś wielkiego. Jest takie powiedzenie, że jak czegoś nie da się zrobić, to trzeba to powiedzieć komuś, kto tego nie wie, przyjdzie i to zrobi. I w przypadku paru kilku artystów, którzy w reggae wsiąknęli, to się zdecydowanie udało. Były takie zespoły jak Bakszysz, który funkcjonuje do teraz, był Dab, no i był ten nasz nieśmiertelny Izrael, w którym główną rolę grał Robert Brylewski. Płyta dość mroczna, płyta bardzo transowa, płyta do przemyśleń, ale także zdarza się, że ktoś podczas imprez tanecznych prosi nas o zagranie jakiegoś utworu z tej płyty, bo są to po prostu dla pewnego pokolenia ludzi absolutne klasyki i dla nich ta muzyka ma znamiona muzyki tanecznej także. Także serdecznie polecamy, nie zapominajmy o tym, że mamy takie fantastyczne nagrania w polskiej fonografii, bo nie były one tak promowane jak te mainstreamowe albumy, a naprawdę warto, jeżeli jest taka możliwość, taką płytę sobie w swojej kolekcji umieścić i do niej wracać, ponieważ naprawdę niesie ogromny ładunek dobrych i niespodziewanych emocji, bo naprawdę panowie zgłębili takie nurty i takie wątki, o które byśmy ich pewnie nie podejrzewali, no bo przecież wyrastamy z takiego słowiańskiego korzenia, a tutaj mamy naprawdę mocny jamański groove.
No sam Robert Brylewski był gościem o dużej wrażliwości i myślę, że na tej płycie, którą też dobrze znam, to wybrzmiewa.
Zdecydowanie tak. No w ogóle człowiek orkiestra, który zajmował się nie tylko muzyką jako muzyk, instrumentalista i wokalista, ale także producent i w ogóle taki dobry, ciepły duch pewnego muzycznego środowiska, które się wtedy zawiązało. Porównałbym go trochę może do Piotra Skrzyneckiego, bo to chyba jest mniej więcej taka rola. Nie był perfekcjonistą, ale rozsiewał wokół siebie taką aurę, że bardzo wiele osób chciało z nim współpracować.
Bo też nie był koniunkturalistą, nie patrzył jakby zupełnie na tę sferę, co zresztą pod koniec jego życia się uowocniło tak, że faktycznie miał nawet te problemy finansowe. Szkoda, że tej postaci już nie ma, bo myślę, że sporo mógłby jeszcze dobrej muzy nam wykrzesać.
Okej, Paweł, na gramofonie naszym kręci się tutaj cały czas Michael Jackson, równiutko i zgodnie z rytmem piosenek nagranych na tej płycie.
Co jest najlepsze w nim? To był po prostu król. Król, który nie koronował się sam, a miliony ludzi koronowały go absolutnie tym tytułem. Nie bez powodu. Tworzył taką muzykę, miał takie wyczucie i rytmiczne, i takie związane z odbiorcami. On wiedział, co po prostu złapie, a ta współpraca, o której mówiłem wcześniej, czyli Quincy Jones, no to duet w zasadzie powstał hitowy po prostu.
Bardzo ciekawe zjawisko. W ogóle to chyba działa tak, że jak pieniądz robi pieniądz, to sława robi sławę, no bo faktycznie Michael Jackson był ogromnie popularnym wykonawcą. Jest zresztą do teraz, mimo różnych kontrowersji, które wiążą się z jego tajemniczą biografią. Natomiast no nie było chyba nikogo, kto nie chciałby współpracować z Michaelem Jacksonem muzycznie. No było to taki wyraźny punkt do muzycznego CV, że podejrzewam, że to naprawdę był łakomy kąsek. Niemniej Michael Jackson przyciągał ludzi, którzy dużo wcześniej byli już znanymi muzykami, nie tylko muzykami, ale także producentami i tak dalej. Także generalnie generował chyba też wokół siebie jakieś takie fale, które przyciągały do niego po prostu bardzo zdolnych ludzi.
No był też bardzo ekscentrycznym gościem, bo tutaj na przykład o tej współpracy, o której wspominałeś, grał między innymi, miał taką świetną piosenkę Say 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 z Paulem McCartneyem, ale tworzył również w połowie lat 80. z Freddie Mercury. Te utwory potem wyszły dopiero później po jego śmierci, po śmierci Michaela Jacksona również. Natomiast było sporo anegdot takich, że na przykład przyprowadzał różne dziwne zwierzęta do studia. Na przykład słyszałem o lamie, którą przeprowadzą na nagrania. Stanowiło to jakieś dla niego natchnienie.
O Dalaj Lamie?
To nie ten lama, ale z innych lamów, także z inną fryzurą w każdym razie. Bardziej bujną, bardziej przystającą do włosów Michaela, które prezentuje zresztą na okładce płyty Bad z 1988 roku. Tak jak mówisz, no trudna biografia taka pod względem tych kontrowersji, które wychodziły w latach 90. i które już po jego śmierci w wielu oczach skreśliły tę postać jako artystę. Ja ciągle stoję na straży tego, że gość był po prostu wielki, miał świetne wyczucie muzyki i muzykę robił po prostu kapita.
To jest zawsze trudna i kontrowersyjna sytuacja, kiedy jakby pewien artystyczny wizerunek danego wykonawcy kompletnie rozjeżdża się z jego prywatnym wizerunkiem, z jego prywatnymi poczynaniami, czy tam jakimiś wątkami rodzinnymi, które nie zawsze są tak piękne jak sztuka, którą tworzą. Ale z drugiej strony pomyślmy sobie, że gdybyśmy mieli skreślać wszystkich artystów, którzy coś tam naskrobali i nie do końca obyczajowo dobrze się zachowywali, to prawdopodobnie nie moglibyśmy pójść do żadnego muzeum i zobaczyć jakiegokolwiek obrazu, nie moglibyśmy pójść na wiele koncertów, nie moglibyśmy mieć w domu wielu książek i wielu płyt. Przecież doskonale wiemy, że no przykłady można mnożyć, no choćby z przykrością to mówię, ale na przykład postać Kaczmarskiego, do którego sympatii nie mogę się pozbyć, mimo tego, że znam jego biografię i no nie obrazuję go ona jako anioła na pewno.
W przypadku Jacksona myślę, że spotykamy się tutaj dlatego, żeby nie rozpatrywać sądowe dowody na temat jego win lub braku win, natomiast rozmawiamy o muzyce, a ta bezsprzecznie ma się.
Tak, zresztą faktycznie muzyka po prostu i tak się obroni sama. To jakiś czas temu wypłynęły te najnowsze fakty dotyczące Jacksona. My oczywiście na imprezach, które gramy, bardzo śmiało sięgamy do dokonań Michaela Jacksona i to właściwie można na chybił trafił z jakiejkolwiek płyty puścić jakąkolwiek piosenkę i wiadomo, że będzie dobrze. I nie spotkaliśmy się chyba, mimo tego, że konsekwentnie graliśmy tego Jacksona dalej, nawet w czasie tych takich narastających kontrowersji, z żadną nie uwagą taką, która by jakby nakazywała nam zdjęcie tej płyty z gramofonu i nie puszczanie Michaela, bo jest B. Także myślę, że ludzie jednak w dalszym ciągu pamiętają jego muzykę, a te wszystkie inne wątki, zresztą czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, ciężko nam to w tej chwili oceniać, pozostawiamy na boku.
Wcześniej udawało nam się znaleźć podobieństwa między naszymi wyborami. Tutaj chyba będzie o te podobieństwa trudno, bo ty przyniosłeś do studia płytę zespołu Izrael.
Tak, no tak jak wspominałem, jedyne podobieństwo no to okres, w którym ta płyta wyszła. Tutaj 85 rok, u ciebie rok 88. Cóż, i muzyka, i szata graficzna zupełnie inna. No jedyny wątek łączący może te dwie rzeczy jest taki, że no, gatunki, które są prezentowane na tych płytach, pochodzą z muzyki afroamerykańskiej. Z tym, że Izrael to przeniesiony do Jamajki częściowo styl muzyczny z Afryki, no a w przypadku Michaela Jacksona to Stany Zjednoczone i to co tworzyło się wtedy na tak jak wspomniałeś, ulicach, czyli pierwociny właściwie hip-hopu gdzieś tam, może nawet jeszcze nie w muzyce, ale w stylu troszkę to już widać. No cóż dalej, reggae bardzo często z hip-hopem się też łączyło później. Gdzieś tam korzeń jest wspólny, natomiast jeżeli tego posłuchamy raz po razie, no to na pewno ciężko nam będzie znaleźć tutaj jakieś nawiązania.
A powiedz mi w takim razie powiązanie reggae, które bardzo często jest kojarzone ze stylem lekkich narkotyków.
No cóż, płyta nosi tytuł Nabi Faye. W religii rastafariańskiej palenie marihuany jest rytuałem, sakramentem i nie jest traktowane jako absolutnie jakikolwiek grzech. To nasza babilońska podła kultura sprawiła, że mamy taki w tej chwili obraz obraz tej używki, a nie inny, a myślę, że wielu z nas dobrze by zrobiło, gdyby czasami zamienili kieliszeczek na jointa, na co to
więcej
dużo
słońca
mówić.
By było nad tą polską
tak,
częścią
zdecydowanie
planety.
I myślę, że podejmowalibyśmy jednocześnie lepsze wybory. Natomiast no nie o to tutaj do końca chodzi, bo to nie jest płyta, która promuje marihuanę. Troszeczkę jest tak, że to nowe reggae, to znaczy to, co nazywamy reggae w tej chwili, czyli te wszystkie takie kolaboracje hip-hopu, popu z reggae, które zresztą przecież ma też mnóstwo podgatunków, bo najpopularniejsze są w tej chwili te elektroniczne odmiany reggae. No i generalnie dla takich fanów muzyki korzennej, reggowej są to rzeczy trudno strawne. A jednocześnie właśnie tamte wątki bardzo skupiają się na tym, o czym gadaliśmy przed chwileczką, czyli właśnie na promowaniu i propagowaniu marihuany, co oczywiście, w czym ja osobiście uważam, nie ma niczego złego. Natomiast przesyt w niczym nie jest dobry, a no, trzeba zwracać uwagę także na to, jaki tworzymy wizerunek swojemu gatunkowi, który przecież, na którym nam zależy i który chcemy rozpowszechniać i popularyzować. Także można na tej płycie znaleźć przeróżne treści, oczywiście również takie, ale mamy tutaj przede wszystkim w warstwie muzycznej ciekawe zjawiska, no bo tutaj zespół, tak jak wspominałem wcześniej, odszedł już trochę od takiej rootsowej stylistyki i poleciał troszeczkę bardziej transowo i nowocześnie. Są tutaj piosenki zahaczające stylem o dub, czyli o elektroniczną jakby taką formę przerobienia utworów reggowych, no bo to pochodzi przecież stąd, że kiedyś jamajskie single skonstruowane były w ten sposób, że na pierwszej stronie była piosenka w oryginale, a na stronie B na przykład właśnie dubowy remix. Podejrzewam, że Polacy po raz pierwszy mogli usłyszeć w ogóle coś takiego dzięki tej płycie. No, skład szeroki muzyków, zresztą Izrael na przestrzeni lat skład często zmieniał. Robert Brylewski był takim otwartym gościem, że przyjmował chyba każdego, kto pasował mu do składu i nie stawiał jakichś specjalnych ograniczeń. Chodziło tam bardziej o stworzenie spójnego klimatu. Natomiast niestety postać ta miała bardzo przykre elementy biografii też.
W każdym razie, Robert, jeżeli nas gdzieś w kosmosie słyszysz, pozdrawiamy Cię za tę płytę i za kilka innych elementów, które wsadziłeś w polską muzykę.
Tak jest. Roberta Bleskiego nie ma z nami od 2018 roku, natomiast cały czas faktycznie gdzieś krąży, a jego muzyka przetrwa na pewno jeszcze mnóstwo lat. Polecamy obie te płyty.
Bądźcie gotowi, słuchajcie tych płyt i kolejnych, które Wam z chęcią zaprezentujemy.
A także naszych winylowych, subiektywnych konfrontacji.
Do zobaczenia na parkiecie, do usłyszenia na miastobrzmienie.pl.
Cześć.